Zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. W wersecie śpiewanym przed Ewangelią były wymienione takie słowa. Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem. Można by ten cytat przyjąć jako motto do naszych rozważań, które tu w Kościele Świętej Anny o 15 w niedzielę prowadzimy od kilku tygodni. Pójdźmy więc dalej. Dzisiaj tym światłem Bożym jest dla nas dialog Piotra z Jezusem. Piotr był bardzo skomplikowaną postacią, ale schemat był taki, jaki jest chyba u nas wszystkich. Tu wewnętrzną słabość. Musiał sobie ciągle udowadniać to, że jest kimś. Postawmy trzy namioty. Kalisz mi, Panie Jezu, przyjść do siebie po wodzie. Nigdy Cię nie opuszczę, będę o Ciebie walczył. Ciągle sobie dodawał o nim uszu. No i on był porywczy, to mu trzeba przyznać. I teraz właśnie chciał ukryć tą swoją słabość, poczucie swojej małości. No i znalazł Jezusa. Został przez Niego powołany. To było dla Niego wielkim zaszczytem. Piotr zaczął coś znaczyć. Jezus zyskiwał na sile i w tym dialogu, w którego przed chwilą wysłuchaliście, to mniej więcej chodziło o to, że Pan Jezus mówi, że to wszystko się rozbije. Ten cały system bezpieczeństwa kiedyś upadnie. Zabiją mnie, pochwycą mnie, będą mnie torturować. I Piotr jest przerażony. Mówi, Panie Jezu, co Ty opowiadasz? Wszystko idzie dobrze. Interes się dobrze kręci. Ty jesteś coraz sławniejszy. Cuda robisz takie, że no wszyscy buzie otwierają. Faryzeuszów zapędzasz kon swoją mądrością. W podtekście Piotr mówi, my przy Tobie karierę robimy. Ludzie nas pokazują palcami. O, to ten Piotr, to ten najważniejszy z apostołów. No wszystko idzie dobrze. Akcje na wieldzie idą do góry, a Ty mówisz, że będzie totalna katastrofa. Panie Jezu, niech to nigdy na Ciebie nie przyjdzie. To Jezus odpowiedział. Jezus powiedział, idź precz szatanie. Dlatego, że to szatan konstruuje ludziom te schematy zakłamania, światło cieni. Wiecie, my tak ustawiamy reflektory, żeby jakoś genialnie wyglądać. Tak się doszminkujemy, żeby genialnie wyglądać. Każdy z nas to ma i się łapiemy na tym nieustannie. Jezus powiedział, ja te wszystkie szminki, ja te wszystkie reflektory, światło cienie, dekoracje, scenografie, wszystko pójdzie w proch na Golgocie. Wszystko się zawali. Dla wszystkich tych, którzy chcieli sobie ze mnie zrobić sztandar, pod którym będą szli do boju. Pamiętajcie, co napisał ksiądz Paszek. Kto szuka kościoła logicznego, pięknego, dobrze zorganizowanego, kościoła, który pozwoli mi się spełnić, potknie się o zwłoki Jezusa na Golgocie. Jeśli przychodzisz, mówisz, Kościół zwariował, Kościół jest głupi. No co ta Ewangelia pisze? Co mi ten Kościół mówi? To dobrze, bo Golgota jest głupia, krzyż jest głupi. Natomiast jeśli ktoś mówi, w Kościele się realizuje, prawda? Ja widziałem nieraz takie kościoły na Zachodzie, nie chcę tych ludzi sądzić, bo ja w serca nie mam. Wszystko zorganizowane. Kawiarenka w przedsionku kościoła, dywan w kościele, szatnia w przedsionku. Ksiądz mówi same pozytywne rzeczy, jest bardzo miły, wszystko funkcjonuje. Tu się dzieci bawią w przedszkolu, przy parafialnym. Tutaj biblioteka funkcjonuje, no wszystko jest bezbłędnie. Ani słowa o śmierci, ani słowa, żeby antykoncepcji nie używać. I właśnie to Piotr odkrył, że można tak przy Jezusie. A Jezus mówi, będzie Golgota. Po co ta Golgota? Po to, co 33 lata temu wcześniej powiedział Symeon do Marii. Twoją duszę miecz przeniknie. Ale po co tą duszę miecz przeniknie? Żeby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Kochani, my to po polsku mówimy, przyjaciela poznaje się w biedzie. Żona, czy ją mąż kocha, to się zorientowała, jak się rozchorowała pierwszy raz. Albo jak się urodziło dziecko i powiedziała mężu, no to już dziś na ryby nie pojedzie. To jest głupie, z tym się ja zrezygnuję z ryb. I ona takie oczy zrobiła. Miecz przeszywa duszę, by wyszły na wierzch zamysły serc wielu. Przyjaciela poznaje się w biedzie. Sprawdzamy się w sytuacjach krytycznych. Wychodzi nasze prawdziwe imię. Tego, kochani, na tych naszych spotkaniach tutaj, na tych mszach i w liturgii słowa szukamy. Jakie jest Twoje imię? Oczywiście każdy z nas mówi Jan Kowalski, Warszawa, ulica Marszałkowska, informatyk, lat 36. Lipa, to jest w dowodzie napisane. Jakie jest Twoje imię naprawdę? My możemy go nie znać, bo to prawdziwe imię nami rządzi i o nas decyduje. Powiedziałem, że nasze imię, to piękne, które dostaliśmy od Boga, stworzyłeś z nas mnie, Panie, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Pamiętajcie, każdy z nas został stworzony przez Pana Boga i Pan Bóg w łonie naszych matek nie nadał nam imię Ciamajda, Głupi, Erotoma. Nie. My dostaliśmy tam w łonie matki piękne imię. Wielu ludzi jeszcze do tej pory ma kilkadziesiąt lat i nie wie, jakie imię dostało od Boga. Jak piękne jest ich imię. Ciągle żyją z tymi swoimi imionami, które właśnie nadał tata, mama, brat, Ciamajda, Gnojek. I zostało. I ktoś jest dziś inżynierem, a w duszy cały czas jest ledwo żyje ze strachu. On nawet nie przywołuje takiego zwrotu. Proszę zwrócić uwagę, że jak wracamy, nieraz jesteśmy w rodzinie, wracamy gdzieś tam do mamy, do cioci miłej, sympatycznej, do babci, to wychodzimy z powrotem nieraz zupełnie innymi ludźmi. Ja znam ludzi, którzy mówią, proszę za święta Bożego Narodzenia mnie tak rozbijają, że ja 3 dni do siebie dochodzę. I nawet nie chodzi o zakłócenie systemu trawiennego. Po prostu jak pojadę, jak pogadamy, pośpiewamy, to jest wszystko miłe, ciepłe, ale ja potem następnego dnia się nie mogę w pracy odnaleźć. Bo mnie stara atmosfera, dlatego niektórzy ludzie, jak słyszą zjazd rodzinny, to po prostu zwiewają się pierwsze. Przyjeżdżają na zjazd rodzinny i zaraz panowie wychodzą, że samochody poprawiać, coś tam gdzieś, prawda? I mówią do żony, wracajmy, już nie siedźmy na tych jubileuszach, bo to jest przerażające. Niektórzy nie chcą wracać do tamtej rzeczywistości, chociaż może niektórzy chcą. Ale kochani, powtarzam wam, tam nieraz trzeba wrócić. W sensie i może dosłownym, w sensie myśli, bo tam się zgubiliśmy. Przeczytam wam taki wiersz, który zrobił na mnie duże wrażenie. Stoję przed swoją starą szkołą. Już 20 lat nie dotykałem tej klamki. By jednak uzdrowić ból, trzeba wejść tam znowu i jeszcze raz przejść się po korytarzach. Przybyłem, by pojednać się po długim czasie, gdyż moje serce jest wojennym jeńcem. Po nie właśnie tu wróciłem. Słyszałem historię ludzi, którzy byli, starsi panowie pamiętają, panie, plaga kitowców w szkołach. Którzy byli przez leszą, teraz też to jest, tylko się to kitowcy nie nazywa, ale też jest wymuszanie pieniędzy, bicie w szkołach. Nie jeden chłopak zostawił swoje serce w ubikacji w szkole, gdzie go bili i głowę mu wsadzali tu ludzie. I brachu, musisz tam wrócić. Bo do dziś to w tobie siedzi i jesteś przegrany. Ludzie ci chodzą na głowę, ty tam udajesz, ale oni ci ciągle chodzą na głowę i ty to czujesz, że przepraszam, jeżdżą na to jak na łysej kobyle. A ty ciągle się tam niby protestujesz, buntujesz się, a tak naprawdę jesteś słaby. Jesteś słaby właśnie na poczcie, jak ci urzędniczka nie chce 20 groszy wydać. To ty się nie umiesz upomnieć o te 20 groszy. Musisz wrócić może na podwórko, gdzie kiedyś grzeszyłeś, spojrzeć w te okna, gdzie może ze swoimi przyjaciółmi robiliście coś głupiego. Tam zostawiłeś serce. Musisz wrócić do kościoła parafialnego, do tego konfesjonału, gdzie cię ksiądz wymyślał. Od tamtego czasu nie możesz dogadać się z Chrystusem. Chodzisz do kościoła, cóż ci Jezu damy, u drzwi twoich stoję Panie, a tu pusto. Wróć, usiądź przy tym konfesjonale. I zrozum, że Jezus tak nie chciał, kto się tam stanął. I wybacz temu księdzu. Może masz do dzisiaj głośne do kościoła, do Pana Boga, awersja się w tobie rodzi do dzisiaj, jak przystępujesz do konfesjonału i zaczynasz ostatni raz byłem u spowiedzi, a myślisz, żeby tylko zwiać. Ksiądz ci coś tłumaczy, a ty masz jedno. Skończ już to gadanie, dawaj tą pokutę i pójdźmy stąd. Przepraszam, różne rzeczy. Może w kogoś serce trafia, może w kogoś serce nie trafia. Musimy tam wrócić. Piotr był bardzo kochany przez Jezusa. Piotr był wyróżniany przez Jezusa. Jezus go zabrał na górę przemienienia. Jezus go zabrał, kiedy wskrzeszał dziewczynkę. Jezus powiedział Piotrze, ty jesteś opoka, na ciebie liczę. I ten Piotr go zdradził. Jak on się musiał czuć? Zdradził Jezusa, który jego wybrał. Nie Jan zdradził, nie zdradził Jakub. Uciekli wprawdzie wszyscy, ale on się zaparł, mówiąc, nie znam tego człowieka. Jak on się musiał czuć? I potem jest ten połóg, pamiętacie, cudowny, Piotr się rzuca w wodę, płynie do Jezusa, jest śniadanie, Jezus nasmażył ryb. I wydawać by się mogło, że może tak gdzieś w przelocie Jezus weźmie Piotra i powie, no, tylko już tam mi bądź grzeczny w przyszłości, już się nie zabieraj. My nieraz lubimy tak przejść nad sprawą. Mąż zdradził żonę, ona wie, że on ją zdradził, on wie, że ona wie, no tak, tam coś sobie powiedzieli, on burknął, że przepraszam. Nie. To musi być wyjaśnione. To musi być wyborowane do końca. I Jezus mówi, siadaj Piotrze. Wszyscy się gapią dookoła, 11 ciekawy, co się będzie działo. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Musimy pogadać, Piotrze. Musimy wrócić do momentu, gdzie twoje serce zostało złamane. Słuchajcie, gdyby Jezus z nim nie poprzeprowadził tej rozmowy, Piotr by do końca życia chodził z imieniem zdrajcy. Rozumiecie? Chodziłby z imieniem zdrajcy. Jezus wiedział, że ta rozmowa będzie trudna, że się biedny Piotruś poryczy, ale ta rozmowa musiała się odbyć publicznie, przy apostołach, bo jakby się nie odbyła przy apostołach, to Piotr by cały czas mówił, oni i tak mi uważają za zdrajcy. A, mogę się podpisywać, mogę kościoły zakładać w Antiochii, w Małojazdy, oni i tak mi uważają za zdrajcy. Proszę Państwa, jeśli trzeba, to trzeba i o zdradzie w małżeństwie, że się tego przykładu będę przy dzieciach pogadać. Oczywiście nie przy czteroletnich. Ale nieraz trzeba powiedzieć, chodźcie synowie, tata, mama, jest w naszym rodzinie, stała się tragedia, wszyscy po kątach szepczemy, musimy o tym pogadać. To boli, głupio jest, człowiek się wija jak piskosz. Ale proszę zwrócić uwagę, Jezus powoduje wobec Piotra sytuację bardzo bolesną, ale go ratuje. Dlaczego? Proszę zapamiętać to zdanie. Lekcje, które przekazane zostały w bólu, można odczytać tylko przez ból. Lekcje, które zostały przekazane w bólu, można odczytać tylko przez ból. Jak wrócisz w to miejsce, gdzie zostałeś zraniony, będzie cię bardzo boleć. Wszystkie systemy będą cię broniły. To głupko, to nieważne, to była dziecinaza. Nie. Chrystus musi stworzyć ranę, otworzyć ranę. Pamiętajcie, to jest jedna z trudniejszych lekcji chrześcijaństwa. Jak leczy Jezus nasze rany? Rozcina je. To samo, co robi chirurg. Teraz oczywiście mamy znieczulenie, ale nie zawsze i wszędzie się wszystkim da. W samą ranę tnie. Piotra uderzył w samą ranę. Jezus rozcina nasze rany. Jeśli ktoś nie pozwoli Jezusowi rozciąć rany, będzie z tą raną chodził do końca życia. Ale tylko rozcina po to, żeby zaraz uzdrowić, żeby, przepraszam, ta ropa, to zepsucie, ta zgnilizna wypłynęła z tego. A potem przychodzi natychmiast ukojenie. Może nie natychmiast, może to trochę trwa. I żeby to się stało, żeby to mógł przejść, potrzebujemy ludzi. Wiecie, dzisiaj się tak zrobiło, jest dla wielu ludzi taka mentalność, Twardziel to jest taki, który sobie daje radę sam. I to jest największe kłamstwo świata. Jezus Chrystus, najtwardszy człowiek na świecie, mówił: nic bym nie mógł czynić, gdybym nie widział Ojca czyniącego. Nic. Dawid, który był królem niesamowicie odważnym, który zabił dziesiątki tysięcy ludzi w imię dobrej sprawy. No takie były czasy. Ten Dawid wołał: Panie, moje serce jest zranione, zmiłuj się nade mną, bo się trzęsę ze strachu. Dawid się nie wstydził, a my udajemy twardzielu. Kościół mi niepotrzebny, spowiednik mi niepotrzebny, przyjaciel mi niepotrzebny. I dlatego potrzebujemy ludzi. Oczywiście ja wiem Państwo, że zapytacie, skąd ich wziąć, ale my potrzebujemy ludzi. Na pewno z wielu z Was oglądało ten przepiękny film Dawida Lynch'a, Prosta historia, kiedy ten starzec, no starzec, można tak powiedzieć, z drugim człowiekiem, którego poznał parę dni temu, idą do baru na piwo. Świetnie, oni siedzą obok siebie, nie patrzą się na siebie. Faceci tam nie są w korze do patrzenia sobie w oczy. I jeden z nich opowiada historię, jak na wojnie niechcący zabił swojego kolegę. I mówi: nigdy w życiu o tym nikomu nie powiedziałem. Nikt o tym nie wiedział. Tobie mówię pierwszemu. A tamten opowiada, że też co i raz w nocy budzi się, słysząc jakieś naloty niemieckie. To z nim dzieje się współcześnie. A oni się spowiadają z czasów wojennych. Potrzebowali tej spowiedzi. Oni się obydwaj szykują na śmierć. Mają gdzieś tak kilka po 80 lat. Potrzebujesz człowieka, żeby się wyspowiadać. Albo tego w konfesjonale, albo przyjaciela, jeśli takiego masz. Albo mąż żonie, żona mężowi. Potrzebujemy ludzi. Potrzebujemy kogoś, żeby nas przestrzegł. My się nie zobaczymy sami w prawdzie. Nikt nie jest sędzią w swojej sprawie. Potrzebujesz kogoś, kto ci powie: bracie, z życzliwości ci to mówię. Dlaczego ty się hamujesz cały czas? Dlaczego grasz bezpiecznie? Masz wystarczający talent, żeby robić tak, żeby sprawiać, żeby wyglądało, jakbyś się angażował. Są ludzie, którzy wyglądają, jakbyś się angażował, prawda? Tata wraca z pracy, lekcje odrobione, do roboty nie, zgasić telewizor, posprzątać mnie. Ktoś powiedział w boku: ojej, jaki tata aktywny. W życiu nie porozmawiasz z dziećmi poważnie. Sprzątać mnie, telewizor nie wyłączyć, lekcje nie zrobić. A chłopak mówi: krzyczał, mój ojciec krzyczał, ale w życiu nie wziął mnie i powiedział: synku, siadaj, pogadamy o życiu. My jesteśmy na tyle inteligentni, że potrafimy udawać aktywnych. Jakżeż można łatwo udawać aktywnego księdza? Budujemy, robimy, przekopujemy, jedziemy, wyrabiamy, zbieramy i nic nie robimy. I potrzebny ci jest przyjaciel, który powie: słuchaj, brawo, nieźle to udajesz. Jesteś na tyle inteligentny, że umiesz udawać. No wtedy trzeba przełknąć ślinę, ale jeśli ktoś nam mówi: pracujesz na 6 cylindrów, a masz 8. Nam wszystkim bowiem, proszę Państwa, grozi system perfekcjonizm, żeby nie być widziany. Piąty rząd, to co mówiliśmy tutaj. I przyjaciel jest też potrzebny po to, żeby nas z tego piątego rządu wyciągnąć. Psalm 51. Oto Ty, Boże, masz upodobanie w głębokiej prawdzie. A głęboka prawda jest na dnie naszych serc. My Panu Bogu przedstawiamy tą prawdę płytką. To, co Państwu mówię w konfesjonale, się nieraz trzy razy, to cztery, tamto, to zrobiłem, tu zgrzeszyłem. To jest prawda faktograficzna. Ty masz, Panie Boże, upodobanie głębokie. Pan Bóg Ci chce powiedzieć głęboką prawdę o Tobie. Chce usłyszeć od Ciebie głęboką prawdę. Chce, żebyś Go w głęboką prawdę wprowadził. Ale kochani, że może jeszcze jeden podejmę wątek. Nie tylko zostaliśmy zranieni. W naszym sercu mogło się stać coś poważniejszego. Rana to jest coś, no tak jak rana fizyczna, boli i my ukrywamy. Ale mogło się stać coś poważniejszego. Każdy z nas chyba doświadcza tego, że czuje się nieraz rozdwojony. Jest jakieś przyjęcie, z jednej strony bym chciał zaśpiewać, a z drugiej strony, a wstydzę się, wrogłupio, a z drugiej strony, no potrafi śpiewać, no będzie miło tym gościom, że coś, czy prawda, chcemy coś odezwać się na jakimś zebraniu, ale z drugiej strony nie odzywa się, jesteśmy rozdarci, czy wręcz takie rozdarcie, to nieraz, kochani, Wam mówię, rano wstajemy euforią, o 10:00 siadamy przy biurku dołem. No co się stało? Nic się nie zmieniło. Byłem w lędu, ubrałem się, zrobiłem śniadanie, już mi się świat przestał podobać. Rano jestem taki, wieczorem jestem taki. Skąd się to bierze, że czujemy niekiedy się rozdwojeni albo rozstrojeni? Otóż przypomina mi się historia pewnej kobiety, której mąż już w pewnym momencie nie wytrzymał, bo ona miała w domu zbiór 100-kilkudziesięciu piesków. Nieżywych. Metalowe, plastikowe, gliniane, pluszowe, z wełny, piesek na kubku, piesek na talerzu, piesek na ściereczce. I facet powiedział w końcu: żono, dość. Albo skończę z tymi psami, albo ja się wyprowadzam. Tam nastąpiła ta historia, która doprowadziła do źródła. Kiedy ta dziewczynka miała 3 lata, miała ukochanego psa, z którym spała, chodziła na spacery, całowała się, piła kakao. I kiedyś przyszedł pijany ojciec, zdenerwowany, wziął tego psa, ukręcił mu głowę i wyrzucił do śmieci. Ta dziewczyna w tym momencie straciła poczucie bezpieczeństwa. Zaczęła się bać ojca, a na całe jej dzieciństwo padł cień. I to w niej cały czas było. I serce mówiło, dziecięce serce 3-latki. Wiesz, jak odzyskasz pieska, to wróci twoje szczęście. I ona chciała odzyskać pieska. Oczywiście wszystko robiła to, bo wiecie, mam takie hobby, zbieram psy, koleżanką, wiesz, jesteś niesamowicie oryginalna, wiesz, kupię ci 3, takie będę widziała z kapki zrobione, nie? Ona szukała swojego serca. Stąd są ludzie, którzy mają dziwne hobby. Stąd są ludzie, którzy nie mogą się pozbyć jakiegoś nawyku. Proszę Państwa, kiedy Jezus mówił, przyszedłem leczyć rany serc złamanych, to nie jest przenośnia. Mówiłem Wam to już kiedyś. Serce może się złamać. Pobili chłopaka w szkole i powiedzieli, będziemy Cię teraz bili zawsze, jak nie będziesz przynosił pieniędzy. I złamano mu serce. On ma dzisiaj 30 lat, jest dyrektorem firmy komputerowej i jest 15-latkiem, który ciągle się boi pobicia. I nieraz wstaje rano i jest 30-latkiem o godzinie 9. 30-latek nie rządzi, dzisiaj mam spotkanie, jadę do firmy. A o 11 odzywa się 15-latek. Na pewno nie dasz rady w tych negocjacjach. Znowu Cię wyśmieją, przecież jesteś tchórzem. Pamiętasz, co Ci robili? Pamiętasz, jak Ci kazali spodnie zdejmować i się wypchnęli z ubikacji? Pamiętasz? A o 14 znowu, jakoś się rokowania w biznesie udało, jest znowu 30-latek. Jezus przyszedł leczyć rany serc złamanych. Kochani, można złamać umysł człowiekowi. Widzimy, chodzą nieraz po Starym Mieście, biedni ci ludzie ze schizofrenią, mówią sami do siebie. Zakłady psychiatryczne są pełne osób, które złamano umysł. Można złamać komuś wolę. W obozach koncentracyjnych gestapo potrafiło złamać wolę człowiekowi. Ale można złamać komuś serce. I mnóstwo ludzi chodzi ze złamanym sercem i nie ma o tym pojęcia. Odejście ojca z rodziny, rozwód rodziców dla 3-letniej dziewczynki, 4-letniej jest 100-procentowym złamaniem serca. Tego można oczywiście nie widzieć, bo to się dzieje w głębiach. To się, proszę Państwa, dzieje 1,5 kilometra pod wodą. I dlatego zachowujemy się tak dziwnie. I ten człowiek, który powoduje, że mamy lęki, gniew bez powodu, słabość, jakieś dziwne nawyki, jakieś dziwne odruchy, jakieś dziwne pragnienia, świadczy, że rządzi mną człowiek sprzed lat. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z 30-letnim mężczyzną, któremu się bardzo w życiu poplątało. Jakie jest Twoje imię, Krzysztof? No to z dowodu. Jakie jest Twoje imię w sercu? Nie wiem. Nie wiesz? Mówię, a jak Cię przeżyły? A widzę, że jest taki pulchniutki, taką ma delikatną facet twarz. Jak Cię przeżywali w podstawówce? Laluś. I od razu łzy w oczach. Powiedz jeszcze raz, jak Cię przeżywali. Laluś. A Ty jesteś Laluś? Jestem. Całaś mu tutaj drży. Widzisz, jakie to jest Tobie żywe? Przypominałeś sobie o tym? Nie. Śniło Ci się nieraz? Tak. To nieraz śniłem pracę. Ale niech się więcej nie pyta, proszę. I mamy 30-letniego faceta. I proszę Państwa, przychodził do księdza nieraz ten człowiek i pytał, co mam zrobić, żeby się zmienić? Pokuta, litanie, pielgrzymki, litanie, pokuta, posty, litanie, pokuta. I on to wszystko robił. A Laluś nie mógł sobie dać rady z życiem. Laluś nie mógł sobie poradzić z dorosłym życiem. Z żoną, z synami. Nie pytajcie nas, księży, co ja mam zrobić, żeby przestać robić to czy tamto. Przyjdźcie do nas i poszukamy Twojego imienia, bo nawet się nie spodziewasz, jakie imię nosisz w sercu i kto w Tobie żyje. Jakie masz imię? Proszę zwrócić uwagę, w Starym Testamencie było cały czas, jakie masz imię, zmienianie imienia, do tej pory nazywałeś się tak, teraz będziesz się nazywał inaczej. Ludzie dzisiaj to mają. Proszę zwrócić uwagę, że ludzie to dzisiaj intuicyjnie czują. Spod jakiego znaku jesteś? Ja mówię zawsze wrona. Ktoś mówi, nie ma takiego, ksiądz żartuje. Żartowałem, jestem spod kruka. Nie gwiazdy wyznaczyły nasze imię. Ojciec ci wyznaczył imię. Mama, kumple w szkole, pani w przedszkolu, film obejrzany, ksiądz w konfesjonale. Kiedyś mi jeden pan opowiadał, budziłem się w nocy i taka rura ogrzewcza od kaloryfera. W świetle latarni wyglądała jak człowiek. Ja się wstydziłem zawołać rodziców i leżałem skulony, że u mnie w pokoju ktoś stoi. Proszę księdza, to trwało rok, dwa. Ja do dziś pamiętam, się w nocy budzę i jestem zlany potem. To ci nadało imię, nie konstelacja gwiazd. Trzeba to imię znaleźć. A jak Chrystus uzdrawia nasze imię, bo to przede wszystkim dochodzimy do takiego momentu naczelnego, jak Chrystus uzdrawia. Chrystus bierze twoje serca kawałek tu i bierze tak w ręce, jeśli mu pozwolisz. Wielu ludzi nie pozwoliło nigdy Chrystusowi zbliżyć się do swojego serca. I Chrystus twoje serce czyni jedno. Jeśli mu pozwolisz, to dalej w następnych rozważaniach. Powstanie. Wierzę w jednego Boga.